Dzień dobry wieczór Państwu, dzień dobry wieczór Tobie, Piotrze.
Dzień dobry wieczór. Dziś opowiemy o filmie, który wzbudza niemałe emocje, jest przedmiotem dyskusji i był przedmiotem dyskusji, bo jest to ostatni film, w którym zagrał Maciej Damięcki. Film ten bije rekordy na jednym ze streamingów. On wypływa chyba teraz właśnie dzięki temu na szersze wody. Ja mam, Marku, z tym filmem ogromny problem. I to nie przez fakt, że on jest zły. Z produkcjami polskimi bywa różnie. One u nas na filmotekarium goszczą względnie nieczęsto. A dlaczego to dobrze wiemy? Po prostu nie mamy o czym mówić. U nas się nie kręci wielu horrorów, wielu filmów fantastycznych, czy jakichś powiązanych z tymi gatunkami. Dlatego może powinniśmy być bardziej wyrozumiali. No, zastanowimy się. Ciszę nocną oglądało się doskonale, do pewnego momentu. No nie wiem, może, Marku, ty powiesz, jakie były twoje pierwsze wrażenia związane z tym filmem, a potem przejdziemy do paru słów, co się tam w tym filmie dzieje.
Ja też miałem jak najlepsze wrażenie, kiedy przez ten film sobie żeglowałem. To jest chyba dobre słowo, bo on toczy się niespiesznie. Jest w nim ciężka atmosfera. Zaraz powiem o tej atmosferze, bo ona z jednej strony jest horrorowa, chociaż można się zastanawiać. O tym za chwilę. Natomiast ja mam takie wrażenie, jestem głęboko przekonany, że to jest naprawdę film znakomity. Znakomity film psychologiczny. I niestety, to pewno są preferencje reżyserskie, doklejony jest tam, moim zdaniem, wątek horrorowy, który on się częściowo broni, ma pewne uzasadnienie, ale umówmy się, gdyby on był troszeczkę inny, albo go by nie było w ogóle, to ten film i tak byłby dobry. To jest film o horrorze starości, o horrorze zbliżania się do kresu życia i takim momencie zrozumienia, że już nikt nas do niczego nie potrzebuje. Chociaż czujemy, że jesteśmy tacy, jak byliśmy wiele, wiele lat temu, że jest w nas potencjał. Nikt tego potencjału nie chce, nie potrzebuje. Co więcej, on jest przeszkodą, on jest zbędny, on drażni innych, staje na przeszkodzie, i tak dalej, i tak dalej. I to jest w tym filmie naprawdę porażające, i to jest film, który tą tematyką naprawdę jest w stanie rozwałkować widza, bo główny bohater, którego gra Maciej Damięcki, gra go zresztą bardzo, głównego bohatera gra bardzo oszczędnie. Oszczędnie, jeśli chodzi o środki wyrazu, gra jakby samego siebie, bo główny bohater jest byłym aktorem, aktorem teatralnym, grającym wielkie role, ale już starzejącym się. Już syn go nie potrzebuje. Odwożą go do domu pomocy społecznej na chwilę, jak zapewniają, na trochę, muszą zrobić remont, no bo dziecko w drodze i. Wiesz, tatusiu, pobędziesz tu trochę, a później cię zabierzemy. Sam Damiński, znaczy postać, którą gra Damiński, mówi o tym, no jak ja później będę żył w tych luksusach. Sam siebie oszukuje, że on jeszcze kiedyś tam wróci, do domu, do swoich dzieci, ale gdzieś podświadomie czuje, że nie wróci. I ja nie będę państwu dalej opowiadał, no jak wygląda taki dom pomocy społecznej. Dom starców, powiedzmy sobie to tak, jak się nie powinno podobno mówić, ale to jest adekwatna nazwa, gdzie co jakiś czas ktoś umiera, bo to takie miejsce, w którym od czasu do czasu zdarza się taki wypadek, niespodziewany, jak zawsze niespodziewany, którym nawiązują się pewne przyjaźnie, ale to są przyjaźnie, co do których każdy czuje, że one są za późno. One są spóźnione o wiele lat. Być może gdyby zostały zawiązane 30 lat wcześniej, to miałyby jakąś wartość, a teraz są sposobem na dotrwanie, dokulanie się gdzieś do końca. I to jest naprawdę w tym filmie przejmujące, bo to jest dobrze zrobiony film w tej warstwie. Dobrze zrobiony, bo naprawdę człowiek zaczyna przejmować się losem bohaterów. To jest pewno też zasługa znakomitej obsady aktorskiej, bo oprócz Macieja Damięckiego mamy Zdzisława Wardejna, który, no, proszę Państwa, wymiata. Jest też Włodzimierz Press. No, kto nie pamięta albo nie kojarzy nazwiska, bo aktor ostatnio rzadziej występuje w kinie, więc no, Grigori z Czterech Pancernych, jest Anna Nechlebecka. Naprawdę świetnie grane role, przekonujące, niepapierowe i cały film naprawdę jest dobry, naprawdę dobry. No tylko doklejono do niego wątek horrorowy. Czy on się broni? Ja już tak na początku trochę się wahałem, bo on jest troszeczkę wbudowany w narrację i w opowieść tego filmu. On się jest w stanie wybronić, chociaż do końca, słyszeliście Państwo, ja twierdzę, że on nie jest konieczny w tym filmie, ale dobrze, niech jest. To niestety ten wątek horrorowy, on ciągnie ten film w dół, ponieważ jak to jest z efektami specjalnymi w kinie polskim, to Państwo mniej więcej się orientujecie i te potwory z piwnicy, a może niekoniecznie z piwnicy, może ze snu, bo to jest taki film miejscami dosyć oniryczny, ale te potwory, no, taki uśmiech wzbudzają, przynajmniej we mnie, a myślę, że nie tylko we mnie. I te dwie części filmu, to nie jest w sensie formalnym dwie części, że jest pierwsza i druga, tylko one się zazębiają ze sobą, te dwie części filmu jakoś nie współgrają ze sobą. Świetny film psychologiczny, on sam w sobie jest horrorem. Gdyby tych potworów nie było, to byłby taki metafizyczny horror o umieraniu, o tym, że śmierć jest właśnie horrorem. Droga ku śmierci jest horrorem i to takim horrorem beznadziejnym, z którego się nie można wyrwać. Nie ma takiej sytuacji jak w klasycznym horrorze, że główny bohater, główna bohaterka są w stanie ocalić samych siebie w jakiś sposób. Tu droga jest w jedną stronę. Nie ma ocalenia. Jest tylko przedłużanie egzystencji i wmawianie sobie, że to jeszcze nie teraz, że to jeszcze daleko, że to się może nie stanie. Chociaż wszyscy wiedzą, wszyscy, że stanie się i że to będzie tak jak zawsze, bo zawsze tak jest. Dla mnie to był film przejmujący, no i niestety miał doklejoną warstwę horrorową, nad czym boleję. Chociaż w gruncie rzeczy przecież rozmawiamy w Filmotekarium właśnie o horrorach, więc się powinienem cieszyć. Tu cieszę się w sposób umiarkowany.
To ja może, żeby nie stracić wątku, odniosę się do tej doklejonej warstwy horrorowej, bo one są dwie. Pierwsza się tyczy tak jakby doświadczeń pana Lucjana, czyli tego bohatera granego przez Macieja Damińskiego, który ma no jakieś paranormalne zdolności, nabywa tych zdolności w tym budynku. I to jest jedna część tego, on po prostu ma sny i w tych snach przedstawia mu się w mętnej wodzie oblicze osoby, która umrze po prostu jako następna z tych pensjonariuszy. I to jest okej. Okay. Natomiast to idzie jeszcze dalej. O tym za chwilkę. Wrócę może na chwilę do samej instytucji, tego domu seniora, tak to nazwijmy. I tutaj, jeżeli ktoś jest jako tako zorientowany w temacie, no to wie, że to może nie do końca tak wygląda zawsze. Bo u nas te domy dzielą się na takie bardziej luksusne i na takie, gdzie się trafia po prostu z przydziału. Tutaj, jak się domyślam, jest to pobyt opłacony, dlatego mamy trochę wyższy standard w tym domu. No ja się zawsze doszukuję takich, wiesz, jakichś nawiązań do rzeczywistości, no bo przecież, bo to się dzieje w Polsce, w realnym świecie. I takie mamy wrażenie, o tym nam mówią twórcy. To jest bardzo klimatyczne miejsce, to jest też miejsce zabytkowe, to jest miejsce, gdzie rzeczywiście są ludzie w różnym wieku, no i możemy sobie zadać pytanie, na przykład patrząc na Annę Nachrybecką, czy Zdzisława Wardeina, którzy no, prezentują się dobrze, po prostu są w dobrej formie. Czy tacy ludzie w ogóle trafiliby do takiego domu? No powiem wam, że z wielu historii, które poznałem, tak. Są osoby, które na przykład dobrowolnie w pewnym wieku, nawet takim, który się nie kojarzy ze starością, przechodzą do tego typu ośrodków. Tylko po to, żeby mieć spokój. Bo są tego świadomi, że decydują się na życie w czymś takim i tyle. Może to nie są częste przypadki, ale znam takie przypadki. Także tutaj, okej, mogło tak być. Co w tym filmie jest jeszcze godnego uwagi? No, wspomniałeś o tych aktorach. Ja tutaj nie będę się powtarzał. Włodzimierz Press pojawia nam się kolejny raz w horrorze. Dobrze go zobaczyć, dobrze się na niego patrzy. Jednak to cały czas jest Grigori, to widać. No, jakbym powiedział, że niewiele się zmienił, to skłamę. I ten film pod kątem obyczajowo-dramatycznym właśnie się tak toczy, jak to Marek powiedział, że mamy konfrontację ze swoją niepotrzebnością tak naprawdę. Kiedyś chyba w Nocach i Dniach padło takie stwierdzenie dotyczące kucharki, ochmistrzyni niechciców, która tak panoszyła się wszędzie i było pełno, a jak umarła, to padło takie stwierdzenie, że nawet nie było widać, że istniała. I z tym się chyba borykają ludzie w tym filmie, no w tym filmie i w rzeczywistości. Zdzisław Wardein, który gra współlokatora, no świetnie, świetnie, jak zwykle chciałoby się powiedzieć. Anna Nechrebecka również, no tam mamy aktorów też innych, starszych. No także na nich też trzeba zwrócić uwagę, bo tam jest kilka ról takich, które są charakterystyczne, które są epizodyczne, ale budują jakoś nastrój tego filmu. No i chyba taka najbardziej dramatyczna chwila, najbardziej moment przejmujący to ten, kiedy syn pana Lucjana przyjeżdża go odwiedzić. Pamiętajmy, że formalnie pan Lucjan ma tam być tylko tymczasowo, a on mu przywozi resztę rzeczy, tak? No i pan Lucjan znajduje tam smycz swojego psa, którego niestety też musiał oddać synowi przed zamieszkaniem w domu. Widzimy po twarzy Macieja Damińskiego, co się w nim dzieje. I to się ogląda świetnie. To jest przede wszystkim zasługa aktorów, o których mówiliśmy. Oni ratują ten film, bo też przywołują dobre wspomnienia z dobrego okresu polskiego kina. Niestety, muszę powiedzieć, to jest jeden z tych filmów, kiedy to właśnie talent aktorów ratuje wizję reżysera. Nie jest w stanie tego zrobić do końca, ale jednak do pewnego stopnia ratuje, dlatego Ciszę nocną ogląda się dobrze do pewnego momentu, bo sam reżyser zaczął dorabiać do tego filmu jakieś, nie wiem jak to nawet nazwać, alternatywne, płaszczyzny, tak? Czy jakieś dziwne ideologie, bo ja czytałem kilka jego wypowiedzi na ten temat, no i on na przykład mówi, że to jest dla niego film terapeutyczny, że to jest jakaś tam wizja. No ja nie wiem, Marku, no mnie się wydaje, że film ma się dobrze oglądać. A jeżeli reżyser chce się leczyć, to niech idzie do doktora. Bo to jest trochę przegięcie, wiesz, w ten sposób zawsze w Polsce i nie tylko tłumaczą się ci, którym filmy nie wyszły. Było już wiele takich przypadków. Kiedy film był do D, no to reżyser mówi, a bo ja tu chciałem taki zabieg zastosować i żeś tam mnie nie zrozumieli. Z wielką przykrością muszę powiedzieć, że ten film od pewnego momentu przemienia się w osobistą podróż głównego bohatera w głąb siebie, w swoją przeszłość. No bardzo dobrze można powiedzieć, cudownie, no to o to chodzi w dramacie psychologicznym. Problem jest jak zwykle z wizualizacją i z przekazem, który ewidentnie przerasta reżysera, bo pan Lucjan trafia tak naprawdę no, w głąb siebie, ale też do jakiegoś świata fantastycznego. I tutaj raczej należy użyć słowa świata fantazy, gdzie mieszkają jakieś dziwne stworzenia. No cudownie można powiedzieć, przecież wreszcie doczekaliśmy się filmu, który dogania świat pod tym względem, tak? Problem jest taki jednak, że ten świat fantastyczny i jego nieludzcy mieszkańcy są wygenerowani komputerowo. Okej, no pal 6 mogliby być. Tylko te stwory i potwory, one psują tą historię. To wszystko jest jakieś takie no nierealistyczne, to wiadomo, że jest, no bo to jest wygenerowane komputerowo. Natomiast ta historia się przestaje kleić. Nie ma tam sensu po prostu. My nie wiemy, po co to jest. My nie wiemy, po co są te wszystkie stwory, po co są te wszystkie zabiegi, sceny z tymi stworami. które mają jakiś swój wewnętrzny sens, bo widzimy, że tam jest zachowana ciągłość jakaś przyczynowa, ale nie wiemy, o co chodzi. Wizualnie jest nawet okej, ale film traci sens, po prostu traci sens. To tak jakbyśmy oglądali coś i zapomniano nam powiedzieć, o co chodzi w zasadzie w tym filmie. W pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, jakim gatunkiem filmowym jest Cisza Nocna. Czy to jest dramat, czy to jest horror psychologiczny, czy to jest dramat fantasy, albo baśń filmowa. No, Bartosz Kowalski, reżyser, postanawia połączyć świat fantasy z głęboką symboliką jakąś, taką jak z Wesela Wyspiańskiego. I chyba on tylko sam rozumie, o co mu w pewnych momentach chodzi. Okej, no wiecie, jak to jest w kinie, szczególnie polskim, ktoś zaraz powie mi tutaj, a że tutaj on chciał coś powiedzieć, on miał wizję i tu żeś nie zrozumiał, bo jesteś ograniczonym umysłowo prostakiem z kanału UFO Historia. No ale drodzy Państwo, jak ja bym chciał w filmie rozwiązywać takie zagadki, co reżyser chciał powiedzieć, to ja bym zapisał się po raz drugi do liceum, żeby na języku polskim zgadywać, co chciał powiedzieć wieszcz, kiedy napisał coś innego. Dla mnie to się w ogóle mija z celem. To jest absolutnie niepotrzebne. Krzywdzi się Polaków, krzywdzi się dzieci w Polsce dopatrywaniem się drugiego dna w mrzonkach jakichś alkoholików i narkomanów, którymi byli polscy poeci niektórzy. No, może za głęboko poleciałem, ale tak jest. Drugie dno to jest drugie dno. Ja się nie muszę domyślać w filmie, o co chodzi. Ja chcę wiedzieć. Chcę zauważyć, a nie chcę, żeby mi potem... Nie muszę, wiesz, żeby nie było, że szukam w internecie, o co panu Bartoszowi chodziło, kiedy pokazał te stworki. To nie jest tak, że ja się znowu czepiam, ale ten film się składa z trzech części tak naprawdę. Tej głównej, dramatyczno-obyczajowej, z tego elementu klasycznego horroru, kiedy pan Lucjan ma wizję, i z tego elementu fantazy, który jest w ogóle nie wiadomo po co. I ja mam taką swoją teorię, która mówi, że to jest chyba prezentacja możliwości graficznych studia, które pomagało w opracowywaniu tej części tego filmu, tak? Tylko że to się w ogóle nie połączyło. Dodatkowo, Marku, na poparcie tej hipotezy, która mówi o tym, że do tego filmu jesteś doklejony, mam też taki wniosek, taką uwagę, że tam w pewnych momentach mamy takie przybitki, że coś nam na przykład wychodzi z dziury, jakiś stwór nam wychodzi z dziury, jakieś ręce wychodzą z dziury. No po co? Po co? Czy to potwór jest? Czy to jest jakaś zmora? Czy to jest symboliczne wszystko? No nie otrzymujemy odpowiedzi. Jest za dużo dobroci, która ten film ciągnie mocno w dół od mniej więcej początku drugiej połowy. Jeżeli to wszystko są jakieś symbole ukazujące zmaganie się z samotnością, czy nawet koniecznością tego nieubłagalnego końca życia, to wszystko jest, może nie wyolbrzymione, to wszystko tonie w jakimś natłoku scen, które nawet nie wiem, jaki mają sens. Ta finalna scena i ta przedostatnia, kiedy pan Lucjan mierzy się z takim potworem mającym, czy wyglądającym jak skrzyżowanie gąsienicy, nie wiem z czym nawet, no to coś ma wiele rąk i go tam próbuje złapać. O co w tym chodzi? Jak nie o pokazanie możliwości graficznych studia, które to wykreowało. No bo jeżeli chodzi o wartość dodaną do tego filmu, no to jest żadna, niestety.
A ja mam inną teorię. Według mnie reżyser filmu, a zarazem współautor scenariusza, Bartosz Kowalski, jest miłośnikiem horroru. Ja przypomnę, że polski slasher zatytułowany W lesie dziś nie zaśnie nikt, to chyba tak się nazywało, to jest również jego dzieło. Już nie będę się wyzłośliwiał, ale i na podstawie innych produkcji tego reżysera wniosek stawiam taki, że ten pan kocha gatunek horrorowy. Kocha go miłością niestety nieodwzajemnioną, bo zdaje się, te produkcje, które wypuszcza, no, bywają przyjmowane różnie. I nawet kiedy poszedł w bardzo obiecującym kierunku, bo film, o którym dzisiaj mówimy, Cisza Nocna, to naprawdę zapowiadał się, to świetny film się zapowiadał po prostu. No to mam wrażenie, że on po prostu musiał wstawić wątek taki umownie powiedzmy horrorowy, czy wątek fantasy z elementami horroru. I nawet być może zdawał sobie sprawę, a może sobie nie zdawał sprawy, tym gorzej, jeśli sobie nie zdawał sprawy, że to może filmowi zaszkodzić, no to nie mógł się powstrzymać. A ja powtarzam, że nie, żebym wygłaszał coś ex cathedra i żebym był najmądrzejszy na świecie. To jest mój punkt widzenia, że ten film byłby horrorem bez tego studia, które produkowało efekty specjalne. To i tak byłby film wstrząsający i ja Państwa na ten film, pomimo wątku horrorowego, namawiam cały czas, bo wyjdziecie Państwo wstrząśnięci z kina, czy odejdziecie od telewizora, wstrząśnięci tym wątkiem starości, tym wątkiem, tym, co nas wszystkich czeka, nieuchronne jest i ten powolny zanik sensu, sensu życia. Co więcej, nikt nie wyciąga ręki do tych ludzi, bo obsługa tego domu pomocy, no, ona jest usłużna, ona chce pomóc albo deklaruje chęć pomocy. Pani, jedna z pań za 50 zł, jak sobie to wszyscy przekazują, wszyscy panowie, za 50 zł może pokazać, jak to ujmują w dialogu, może pokazać cycki. Więc ta usłużność i chęć pomocy jest wszechstronna niezwykle, od lekarstw po jakieś też zajęcia kulturalno-oświatowe i tak dalej, i tak dalej. Niby ta chęć pomocy jest, ale to jest wszystko na zasadzie takiej, no mamy staruszków, trzeba im jakoś uprzyjemnić te ostatnie chwile. Nikt nie traktuje tych ludzi podmiotowo, że może oni w dalszym ciągu są w stanie coś tworzyć, coś przeżywać, czymś się pasjonować, że to są w dalszym ciągu ludzie. Ludzie, partnerzy, z którymi można toczyć, nie wiem, dyskusje filozoficzne, a można też rozmawiać o De Marini. Nikt nie traktuje tych ludzi w owym domu jako prawdziwych ludzi. To są po prostu starzy ludzie, a skoro są starzy, to już powinni znać swoje miejsce, a to miejsce, no, jest przerażające, bo wyznacza się im miejsce takich przedmiotów do przestawiania. Pan sobie tu usiądzie, pan się przesunie, pan pójdzie spać, pan łyknie tabletkę i wszystko. I to jest całe zainteresowanie, całe uczucie, wszystko, na co mogą ci starsi ludzie liczyć. Mogą też liczyć na siebie. I okazuje się, że czasami te przyjaźnie, chociaż spóźnione, mówiłem już o tym, one są taką ostatnią deską ratunku, którą ci staruszkowie bardzo chętnie chwytają. Ale my, oglądający ten film, wiemy, że to jest tylko pozór, że za chwilę ktoś z tej grupy ubędzie i już nie będzie przyjaciela, nie będzie przyjaciółki, bo ubyła. Bo to jest takie miejsce, powtarzam, to jest takie miejsce, w którym co chwila kogoś ubywa. I naprawdę to jest przejmujący film, który Państwu polecam, a te wątki horrorowe, no cóż, no, przymknijcie Państwo oczy, nie zwracajcie uwagi, bo one naprawdę niewiele wnoszą do całej tej historii, moim zdaniem potwornej historii, uświadamiającej nam, że chyba, jeśli jesteśmy młodsi, jeśli to nas nie dotyczy, to nie bardzo rozumiemy, o co tym staruszkom chodzi. O co ciepło mają, czysto mają, jeść co mają, no to o co im chodzi? A może po prostu o to, że czują się ludźmi. Jeśli nie patrzą w lustro, to w dalszym ciągu są 20-latkami, może 30-latkami, tam wewnątrz, chociaż fizyczność już nie ta, ale oni dalej się tak czują. Tymczasem traktowani są jak piąte koło u wozu. I to nie z premedytacją. Ta obsługa niekoniecznie chce im zrobić przykrość. Ta obsługa po prostu nie rozumie, że starość to nie jest coś, co piętnuje. To jest coś, co po prostu jest naturalną koleją rzeczy, ale człowiekowi niewiele ubywa wówczas. Widzicie Państwo, że ja jestem tym filmem poruszony, bo autentycznie od dawna nie oglądałem filmu, który mówiłby do mnie coś, co jest ważne, co warto rozważyć, na czym warto się skupić. Dlatego ja reżyserowi tę jego fascynację horrorem, moim zdaniem nieudaną fascynację horrorem, daruję, bo pomimo tego, że strasznie w tym filmie namieszał, to i tak film wyszedł całkiem niezły. To teraz nie wiem, czy to jest zasługa reżysera, czy to jest zasługa nieźle robionego filmowania. Po prostu operator był moim zdaniem też niezły, czy też jest to zasługa aktorów, a może ich wszystkich. W każdym razie reżyser zrobił dużo, żeby ten film spierdzielić i nie udało mu się na szczęście.
Z polskimi filmami jest często tak, no, że z samej tej racji, iż przedstawiają naszą rzeczywistość, jesteśmy do nich nastawieni przychylniej niż do innych. Ja miałem tak wielokrotnie, kiedy oglądałem na przykład takie filmy, nie będę teraz wymieniał tytułów, które namieszały w polskiej kulturze, o których się dużo mówiło, i niestety, muszę powiedzieć, ja to ujmę w ten sposób, że nawet jeżeli film jest fajny, to jest tylko fajny, dlatego że przedstawia naszą rzeczywistość. Są tam aktorzy, którzy zachowują się jak ludzie, których znamy, albo że znamy takie postawy, znamy takie zachowania, znamy takie słownictwo. Natomiast gorzej jest z sensem. Z sensem i ze scenariuszem. Często niestety robi się z tego takie... Ja nawet nie umiem tego nazwać, wiesz, bo to... przesymbolizowanie tego. Nie da się opowiedzieć w Polsce prostej historii, zawsze trzeba dorobić jakąś ideologię albo pokazać rzeczy, które są absolutnie nierealistyczne, bo to się nie może skończyć normalnie, no bo na końcu ktoś musi albo zostać prezydentem, albo musi na księżyc lecieć i tak dalej, i tak dalej. Ale dobrze, no wróćmy do tej ciszy nocnej. Ja tylko chciałbym przypomnieć słowa reżysera, który kiedyś powiedział, że ugryzienie horroru na poważnie byłoby niebezpieczne. Może to jest wypowiedź lekko wyrwana z kontekstu, okej. No ale przy okazji Ciszy Nocnej podszedł do tego na poważnie. No i co? No i nie wyszło. Nie wyszło, jak się podchodzi na poważnie, no to ma wyjść, jak się podchodzi na niepoważnie. Nie wiem, gdyby nie doświadczeni aktorzy, gdyby nie aktorzy, których znamy, na których się dobrze patrzy, i to byłaby kompletna klapa, Marku, dlatego że ten film w wersji obyczajowo-dramatycznej jest wyjątkowo prosty. I tylko Damięckiemu, Nachrybeckiej, Mardejnowi, Presowi i tym, których nie wymieniłem, zawdzięczamy to, że to się dobrze ogląda, bo oni byliby w stanie nawet dobrze reklamówkę zagrać, byle jaką, czy jakąś banalną scenkę, i by się to oglądało po prostu. No to jak wiesz, jak się podchodzi do horroru na niepoważnie, no to może po prostu trzeba sobie dać spokój. Szkoda pieniędzy i szkoda czasu. Reasumując, po raz trzeci mówię chyba, albo czwarty, że ten film uratowali aktorzy weterani. Reżyser miał jakąś wizję, ale coś tam się nie pokleiło. Jestem też ciekaw, czy W lesie dziś nie zaśnie nikt, który był jednym z głupszych polskich filmów, spółki, na której nie ma przecież wiele produkcji, czy ten film też był motywowany jakimiś wewnętrznymi wizjami i przemyśleniami reżysera. No, tu jestem złośliwy wybitnie, ale takie mam wrażenie, że to, co miało straszyć w Ciszy Nocnej, zostało przykryte. Zostało przykryte efektami, scenami, które nie do końca wszystkich przekonają, bo to ani nie jest nowatorskie, ani nie jest wizjonerskie. Jest tak zrobione, żeby było. No i niech teraz ktoś wytłumaczy, po co to wszystko. Owszem, zawsze można powiedzieć, bo tu jest głębsza symbolika jakaś, bo to coś symbolizuje. No ale powtarzam raz jeszcze, to jest film. Film ma przemawiać. On ma nie skłaniać do jakichś tam ekwilibrystycznych wyczynów umysłowych. On ma pokazywać prawdę. On ma pokazywać rzeczywistość. Bo to jednak, jakby nie było, jest kino popularne. To nie jest kino artystyczne, jeżeli pan Bartosz K. chce robić kino artystyczne, no to proszę bardzo, tam się można do woli wykazywać na tym polu, mówić o swoich wizjach, przeżyciach i tak dalej, ale nie tu, nie tu. Szkoda, szkoda. Wielki plus za takie pożegnanie Macieja Damięckiego, aktora niewykorzystanego moim zdaniem do końca, aktora, który zawsze na ekranie był niesamowicie sympatyczny, też niestety, albo niestety, ale on był jednym z tych wielu wybitnych polskich aktorów, którzy byli mistrzami tła. I to był chyba jeden z niewielu filmów, kiedy on grał główną rolę. Może tutaj się nie wykażę zbyt dużą wiedzą, ale pamiętam go w głównej roli w odcinku Stawki większej niż życie w genialnym planie pułkownika Krafta. Kiedy to było? Ale już tam było widać, jaki jest w nim potencjał. I smutno się robi, kiedy o sobie zdajemy sprawę, że tych aktorów, których pamiętamy, którzy są tak charakterystyczni, jest już tak naprawdę bardzo niewielu.
No ja jeszcze powiem na koniec, że trochę się nie do końca zgadzam z tobą, Piotrze, bo no tak, ale to nie jest zasługa reżysera. Mnie się wydaje, mam takie wrażenie, że jemu wyszło kino artystyczne. Pomimo tego, co zrobił, albo wbrew temu, co zrobił, wyszło kino artystyczne i to chyba nie jest jego zasługa. Owszem, on firmuje ten film, ale sami państwo słyszeli, no mną ten film wstrząsnął. Ta jego warstwa poświęcona starości jest horrorem. Absolutnie jest horrorem. I tak jak już to raz, drugi, trzeci mówiłem, obejrzyjcie państwo ten film, w ogóle nie zwracajcie uwagi na te zakusy, na te wybiegi naszego reżysera w kierunku horroru, bo to nic nie warte jest po prostu w tym filmie, nic. Te wszystkie efekty specjalne, te potwory, ta symbolika, proszę państwa, to jest symbolika wyciśnięta z kija, jakiś strażnik, który jest pokonany, jakieś potwory, to bzdury są, proszę państwa. To ma oczywiście symbolizować coś tam, coś tam. Machnijcie państwo na to ręką, bo w warstwie tej realistycznej to jest film, który na naszych oczach pokazuje horror. I to jest duża wartość tego filmu. To paradoks, ale jeszcze raz go powtórzę, ten paradoks. Wyszedł naprawdę niezły film, chociaż reżyser zrobił wszystko, żeby ten film spierdzielić, powiem tak delikatnie, żeby zrobić z niego jakąś papkę, żeby po prostu jakoś go rozwalić zgodnie ze zwyczajem, czyli wpleść tam elementy, które kompletnie tam nie pasują, a mimo wszystko wyszedł film, który mną lekuchno potrząsnął, a nawet, jak państwo słyszeli, całkiem mocno. No i dlatego ten film warto obejrzeć, a te potwory, naprawdę, machnijcie państwo na nie ręką. To kompletnie nie ma sensu. Taki paradoksik.